Dlatego że Państwa chciałem zaprosić do świata andyjskiego na wysokość około 4000 metrów do basenu jeziora Titicaca, tam gdzie właśnie od 50 lat jest realizowany program diakonów stałych żonatych. Nawiązując troszeczkę do tematu, głównego tematu dzisiejszej konferencji na temat inkulturacji, chciałem powiedzieć, to jest takie spojrzenie misjologa, że my jako misjologowie zawsze patrzymy na historię Kościoła przez pryzmat tego, że Kościół ciągle musi ewoluować, musi iść do przodu, musi być posłuszny inspiracją Ducha Świętego. A to oznacza tyle, że Kościół ciągle stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, zadaniem, czego doświadczamy teraz podczas tego chociażby synodu poświęconego Amazonii, żeby zrywać z nieaktualnymi czy wręcz krępującymi formami ewangelizacji i wprowadzać nowe. Wyznaczać nowe cele, wypracowywać nowe środki, nowe metody, żeby być posłusznym Duchowi Świętemu. I tak jak papież Franciszek to określił, chodziłoby o to, aby Ewangelia stawała się rozpoznawalna w całej swojej głębi, we wszystkich środowiskach kulturowych życia każdego człowieka. Proszę Państwa, jak to jest, że jesteśmy tacy dumni ze świętego Jana Pawła II? Jego dziedzictwo, jak mówimy, jest dla nas takie ważne, jest takie istotne, tak bardzo się z tym dziedzictwem utożsamiamy. Ale to przecież nie kto inny, ale święty Jan Paweł II od samego początku swojego pontyfikatu mówi o imperatywie inkulturacji. I to nie było tylko takie słowa, że są na wiatr. Imperatyw inkulturacji jest bardzo jasno sformułowany. Encyklika to są podobne dokumenty zobowiązujące nas wszystkich, cały Kościół. Adhortacja to jest nauczanie Kościoła. I dlaczego mamy tak wielki problem, żeby ten paradygmat inkulturacji realizować? Chociażby z tego względu, że jest niezwykle trudny. Jest bardzo wymagający. Bo żeby ten paradygmat inkulturacji naprawdę realizować z całą taką siłą, stanowczością, z taką powiedziałbym przebiegłością, to trzeba spełnić trzy takie kryteria. Po pierwsze, trzeba dobrze żyć w oparciu o Ewangelię. Trzeba doskonale znać tradycję Kościoła przez duże T, a zarazem znać doskonale środowisko życia, w którym tę Ewangelię chcemy realizować. Jeżeli brakuje jednego z tych elementów, to nie będzie funkcjonować. My możemy patrzeć na przykład na kulturę andyjską, do której za chwileczkę przejdę, przez pryzmat ciekawostki, folkloru, bo w czapeczkach chodzą, bo sobie tańczą, bo w pol, bo kończą, zając. To jest nic, to nie ma nic związanego z inkulturacją. Tu chodzi o coś o wiele głębszego. I jeszcze raz to pytanie, jak to jest, że 50 lat identyfikujemy się z nauczaniem Jana Pawła II, natomiast imperatyw inkulturacji to ten leitmotiv jego nauczania. Tak dyskretnie, ale stanowczo odsuwamy na bok, bo jest zbyt trudny. Ja osobiście byłem troszeczkę, przyznam się, tak zbulwersowanym wypowiedzią jednego nuncjusza, nie powiem w jakim kraju, ale jeszcze to był nuncjusz, który reprezentował Jana Pawła II, który przyjechał do pewnej stacji misyjnej Salezjanów, którzy pracowali, czy pracują do tej pory w świecie w Amazonii. Przypatrzył się na te wszystkie wysiłki, na to budowanie liturgii, na te tworzone przez nich przepiękne, ilustrowane katechizmy w postaci dużych obrazów. Tak się na to wszystko popatrzył i mówi, czy wy się panowie, że długo będziecie tymi głupotami zajmować, co by nazywać inkulturacją? Jak nuncjusz, reprezentujący papieża, może negować nauczanie albo wymóg paradygmatu inkulturacji? Tutaj dotykamy takiego bardzo wielkiego takiego napięcia, prawda? Że z jednej strony chcemy o tym mówić, a z drugiej strony troszeczkę tej inkulturacji się boimy, a mam wrażenie, że boimy się tego wielkiego wysiłku, co jest też takim przejawem tego, tej całej histerii, którą wręcz powiedział, związanej właśnie w nawiązaniu do synodu o Amazonii. Boże, co oni wymyślają? Ale przechodzę do świata andyjskiego, bo Amazonia to nie jest dzisiejszy nasz temat. Proszę Państwa, powiedziałem, że zapraszam do świata andyjskiego. Chciałem tutaj króciutko powiedzieć, że świat andyjski to jest takie środowisko, które ma niesamowicie wielką, bogatą tradycję kulturową, tym tradycją religijną. To jest przynajmniej 4000 lat rozwoju religijności andyjskiej właśnie w basenie jeziora Titicaca, ale to jest też prawie że 500 lat obecności Kościoła na tych terenach. Obecności bardzo intensywnej, ponieważ już w latach 80. XVI wieku mieliśmy tam synody, tak zwane limskie, na których intensywnie zastanawiano się, w jaki sposób z tego kościoła andyjskiego uczynić to, co my używam teraz współczesnego języka, kościół o obliczu andyjskim. Jakie można wprowadzić posługi kościelne, żeby ten kościół w świecie andyjskim dobrze, intensywnie, dynamicznie funkcjonował? I do tej tradycji kościół czy biskupi na Altiplano, właśnie w basenie jeziora Titicaca, nawiązali zaraz po skończonym Watykanum Secundum, ponieważ tam właśnie była mowa o konieczności przywrócenia tego diakonu stałego w kościele i niektórzy biskupi właśnie z La Paz, konkretnie z Chile, w tym kierunku poszli. To było tyle też ważne, istotne, ponieważ konferencja Ceramus Medellin też podjęła ten temat diakonów stałych i wskazała kilka takich ważnych punktów, na czym to miało polegać, albo na czym ta funkcja tych diakonów stałych miałaby właśnie ubogacić tamtejszy kościół. Po pierwsze, wskazano na to, że diakoni stali, czyli indiani Aymar, indiani Quechua, którzy znają swój język, swoją kulturę, są zakorzenieni w tej kulturze, w tym środowisku, będą takim środkiem, żeby przezwyciężyć ten trudny bagaż związany z kolonizacją i z takimi innymi formami, które dla świata andyjskiego przez 400 lat nic nie mówiły. Konkretny przykład. Przez 400 lat Kościół negował istnienie, czy istnienie jakiekolwiek kulty związane z Pachamamą. 400 lat. Były kary, były takie czy inne ograniczenia. W praktyce do tej pory wszyscy, prawie że wszyscy, kontynuują relacje związane z Matką Ziemią, z Paciamamą. Czyli trzeba coś z tym zrobić. Trzeba się w jakiś sposób do tego odnieść. Trzeba tą Paciamamę w jakiś sposób wykorzystać, żeby właśnie lepiej czy w pełni mówić o Bogu w sposób zrozumiały. Zresztą o tym się też do tego się odniósł Jan Paweł II, będąc w Kolinii. Kolejna rzecz, o czym mówi dokument w Medellinie. Konieczne ustanowienie diakonatu jest ważna, żeby w pełni ewangelizować, w pełni realizować zadania związane z ewangelizacją. To jest kwestia konkretnych, czy potrzeb konkretnych wspólnot, ponieważ te wspólnoty miały i mają bardzo ważną taką potrzebę, żeby były ewangelizowane w własnym języku, w oparciu o miejscowe kody kulturowe, z uwzględnieniem mentalności słuchaczy. Ponieważ, proszę Państwa, to jest tak, tutaj panie, które były chociażby w Bolivii, doskonale to wiedzą, czy może większość ma jakieś doświadczenie, takie przynajmniej małe, misyjne, że nam się wydaje, że po 2 tygodniach, 3 tygodniach krążymy wszystko. A po 5, 6 latach pracy w jakimś kraju zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy właściwie nic, bo za bardzo tego wszystkiego nie rozumiemy. Tak to jest bardzo skomplikowane. I tutaj jest właśnie ten problem, że my jako misjonarze z zewnątrz, a w świecie andyjskim pracowali przede wszystkim misjonarze europejscy, czy ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, robili co mogli, przepowiadali Ewangelię, ale zawsze w oparciu, bardziej w oparciu o kody kulturowe kultury zachodniej. I to było bardzo często takie przysłowiowe rzucanie grochem o ścianę. Myśmy się nagadali, wygadali, gardło nas bolało, a Indianie, jak tego nie rozumieli, tak nie rozumieli. I tutaj Medellin powiedział, no zróbmy coś z tym w końcu, żeby mówić w ten sposób i tak, żeby to przepowiadanie Ewangelii było po prostu rozumiane. Żeby było przyjmowane przez Indian i ta Ewangelia, żeby tą Ewangelią naprawdę żyli. Proszę Państwa, idąc za ciosem, przypominam, że konferencja z Medellin była w 1968 roku. W 1969 roku powstała pierwsza, nie szkoła, ale takie centrum Blacha, gdzie my jako wypiści pracowaliśmy, czy pracujemy do tej pory. I było to prowadzone przez biskupa Esquivela. I teraz tak, w pierwszym okresie prawie 20, było 20 diakonów, kandydatów. Ten cykl był dosyć długi. To zainteresowanie było tak wielkie, że w połowie lat 70. tych kandydatów było 140, żeby przyjąć diakona stały. To był hit. Proszę Państwa, skąd się to wzięło? 140 to jest ogromna liczba. Musimy tutaj mieć na względzie to, że od lat 50. właśnie w świecie andyjskim, w La Paz, w Oruro, przepraszam, w Potosí, były organizowane bardzo intensywne kursy katechetyczne. To było kilka tysięcy katechistów i głównie katechistów, którzy mieli stosunkowo dobre przygotowanie katechetyczne, homiletyczne, może nie homiletyczne w naszym znaczeniu, prawda, ale potrafili głosić kazania, potrafili tłumaczyć, byli ludźmi niezwykle głębokiej wiary i zaangażowani. Stąd też, kiedy pojawiła się możliwość diakonatu stałego, po prostu oni poszli za ciosem, stąd tych 140 kandydatów. Pierwsi diakoni zostali wyświęceni w roku 1973, i do roku 75 wyświęcono tylko niestety 8. Potem Watykan wypowiedział się, że należy ten projekt zatrzymać, może nie zlikwidować, ale zatrzymać, przemyśleć go. I ta przerwa trwała prawie 20 lat i dopiero w 95 roku pod wpływem takiej intensywnej pracy ewangelizacyjnej jezuitów zostało wyświęconych kolejnych 8 diakonów. Proszę Państwa, bardzo ważną cechą diakonatu stałego jest ta nowa świadomość eklezjalna, a mianowicie, że diakon w swoim środowisku ma dawać wiarygodny, zrozumiały przykład świętości. On ma tą drogę świętości dla ludzi zakorzenionych w kulturze andyjskiej wskazywać, jak można być świętym, jak można realizować ideał świętości w świecie andyjskim. W tej odrębnej kulturze, tak odrębnej od kultury zachodniej. Powiedziane też było to, że diakoni muszą mieszkać w wioskach, w tym swoim środowisku i w żaden sposób nie mogą dystansować się od swojego środowiska. I właśnie muszą służyć innym na drodze świętości, muszą służyć ubogim oraz być sługami inkulturacji. Dlatego tych tytułów, które im przypisywano, było stosunkowo wiele. Ja sobie to pozwolę tutaj tak wymienić w języku hiszpańskim. Agentes de inculturación, agentes del cambio, zmian, agentes de una iglesia servidora, czyli tych, którzy uczestniczą w tej kościele służebnym, agentes de una iglesia renovada, czyli kościoła odnowionego, servidores de su familia, słudzy rodziny, servidores de la sociedad i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim nas tutaj to interesuje, ze względu na temat całego sympozjum, że diakoni mieli być, czy byli postrzegani jako protagoniści procesu inkulturacji. Po prostu obecność Aymarów, czy Indian Quechua, jako diakonów stałych w kościele boliwijskim, łączono już od lat 70., to już jest właśnie sporo czasu, z oczekiwanymi zmianami w mentalności eklezjalnej na altiplano. Po prostu ci nowi diakoni, stali diakoni, mieli się przyczynić do promocji języka Aymara Quechua, do promocji tradycji kulturowych, co miało na celu dezeuropeizację kościoła boliwijskiego, a zarazem prowadziło do inkulturacji Ewangelii i celebracji liturgicznej. Tak zostało to ujęte w dokumentach, to jest tutaj cytat. Dokumenty podkreślają też, że diakoni stają przed trudnym zadaniem polegającym z jednej strony na zachowaniu i pielęgnowaniu tradycji, z drugiej zaś strony na poszukiwaniu nowych rozwiązań. To jest właśnie, które wpisuje się pięknie w ten paradygmat inkulturacji. Szukajmy nowych rozwiązań, nowych metod, żeby Kościół na altiplano faktycznie mógł się stać kościołem andyjskim, rzymskokatolickim. Na czym teraz miałaby polegać ta inkulturacja? Tutaj ksiądz profesor powiedział, że już my w Polsce też mamy od 10 lat diakonów stałych. No czym się odróżnią diakoni stali w Polsce? Nie wiem, czy w Kaliszu, które diecezji są, nie ma. A od diakonów andyjskich. No proszę Państwa, jest kilka różnic, które właśnie dokładnie pokazują, takich punktów, które ukazują ten wymiar inkulturacyjny tegoż projektu. A mianowicie, konkretnym takim przykładem w odniesieniu do projektu diakonu stałego było określenie roli i miejsca diakonów w kontekście tradycyjnych zrębów kulturowych wspólnot andyjskich. O co tutaj w tym chodzi, w tym zdaniu? Otóż pragnienie pełnienia funkcji diakona to nie była tylko kwestia konkretnego człowieka albo proboszcza. Zróbmy sobie diakona, będziemy mieli pomocnika. Przepraszam za taki skrót myślowy, tak? Ale tutaj chodziło o coś więcej. W świecie andyjskim, żeby zrozumieć świat andyjski, musimy uwzględnić taką rzecz, że oni kierują się takimi czterema zasadami tak zwanej logiki andyjskiej. Pierwsza zasada, bardzo ważna, to jest zasada relacyjności. Druga zasada wzajemności, czy też dopełnienia. I teraz, jakie jest pojęcie osoby w świecie andyjskim? Jeżeli ktoś, nawet jeżeli ma wyższe wykształcenie, mówię o tym tradycyjnym świecie andyjskim, jeżeli ktoś ma nawet wykształcenie wyższe, ale nie ma swojego dopełnienia w postaci żony albo męża, jest nikim. Jeżeli chłopak 15-letni albo dziewczyna 15-letnia, chłopak 18-letni, ma swoje dopełnienie w postaci żony czy męża, staje się osobą. W języku Aymara i Kechua pierwsza osoba, taka, człowiek staje się osobą wtedy, kiedy ma dopełnienie, swoje dopełnienie. Stąd też należało w tym projekcie diakonatu stałego uwzględnić ten element kulturowy. Jak to zrobić? Żeby dowartościować nie tylko diakona, ale jego żonę, czyli parę małżeńską. Kolejna rzecz. W świecie andyjskim, w tych wioskach, tradycyjnych wioskach, jest cała hierarchia, cała struktura, hierarchia, gdzie po prostu pełnione są pewne funkcje w sposób stały i to już od setek lat. I teraz pomysł był taki, żeby ten diakon stały nie był jakimś taką wrzutką, ale jakimś takim dodatkiem, z którym właściwie nikt nie sobie nie jest w stanie poradzić, nie wiadomo o co mu chodzi, czy jest taki lepszy katechista, czy gorszy ksiądz. Tylko najpierw chodziło o to, żeby całą wspólnotę, lokalną, konkretną wspólnotę ubogacić wiedzą, czym jest Kościół, żeby oni powiedzieli, czy chcą diakona, czy oni potrzebują diakona, czy oni tego diakona są w stanie wpisać w tą tradycyjną strukturę funkcjonowania wioski. Stąd też najpierw przystąpiono właśnie do jezuici, przystąpili do wypracowania tych zrębów kulturowych. To trwało kilkanaście lat, żeby całą wioskę jakoś mentalnie nastawić na propozycję nowej funkcji. Później dopiero wioska wskazywała, że nam się wydaje, że ten czy tamten mężczyzna może tą funkcję pełnić, ponieważ spełnia bardzo konkretne wymagania. I dopiero wtedy ta osoba była przygotowywana do przyjęcia święceń kapłańskich. Jako, że jeszcze mam 2 minuty, muszę tutaj powiedzieć taką ciekawostkę na temat święceń diakonatu. Proszę Państwa, powiedziałem przed chwileczką, że takim bardzo ważnym elementem jest para małżeńska. Jak to wyglądało? Była taka propozycja, żeby w ramach właśnie tej inkulturacji święcym udzielić parze. Dlatego się na to nie zgodził, i to jest jasne, ale wykombinowano to w ten sposób, że kiedy diakon leżał, jego kobieta, klęczała obok. On otrzymał święcenia diakonatu, ale były zawsze specjalne modlitwy i specjalne gesty, które uwzględniały ich jako parę. I to jest ten klasyczny przykład, którego my w Polsce nie mamy, bo też go też nie potrzebujemy, że diakon jest wyświęcony na potrzeby konkretnej wspólnoty i wyświęcony jest ze swoją żoną. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że zachowane są wszystkie prawa i normy kościelne, prawa kanonicznego, jeżeli chodzi o diakonów, a zarazem są naszpikowane, że tak powiem, elementami, czy odwołują się do elementów świata andyjskiego. I to pokazuje, że przy niesamowicie wielkim wysiłku, jak powiedziałem, znajomości i prawa, i tradycji kościelnej, i tradycji lokalnej, kulturowej, można bardzo wiele rzeczy osiągnąć. I życzyłbym nam, abyśmy właśnie w tym kierunku szli też również w Polsce i poszukiwali tej inkulturacji w tym celu, żeby ta Ewangelia, którą głosimy, faktycznie trafiała do serc i była przez nas przeżywana. Dziękuję bardzo.